symbolem tego dla mnie był na ostatniej konwencji PiS wychodzący na scenę Dominik Tarczyński z tą deską. No to jest taki obraz, który mi zostanie w pamięci, bo dla mnie on symbolizuje nastawienie Zjednoczonej Prawicy przez cały czas w tej kampanii. Czyli wyłącznie mówimy do twardych, wyłącznie mówimy do zdecydowanych i tą dechą tak okładamy po głowie. No to się nie sprawdziło.
I wracamy, jesteśmy z powrotem, już teraz nie tylko dobrze widzialni, ale na pewno dobrze słyszalni. Przypominam, w naszym studiu Łukasz Lipiński, polityka, Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Ja nie pamiętam, panie redaktorze, w którym momencie przerwałem, ale liczę na pana.
Powiem od początku, bo lepiej, żeby to wszystko wybrzmiało. Otóż tak, jest na pewno kilka rzeczy, które możemy powiedzieć, zanim poznamy oficjalne wyniki. Wydaje mi się, że najważniejszą, przynajmniej z punktu widzenia partii dotąd rządzącej, no być może jeszcze w następnej kadencji, bo moim zdaniem wszystko jest w grze, jest to, że jednak oni te wybory rozłożyli. Oczywiście wygrali, wygrali procentowo, wygrali pod względem bezwzględnej liczby głosów, natomiast no, nie zyskali trzeci raz samodzielnej większości i ten wynik z punktu widzenia całości obrazu wyborczego jest ewidentnie znacznie gorszy. No i moim zdaniem to wynika z tego, że od samego początku nastawiali i swoją kampanię, i w ogóle swoją całą retorykę podczas zwłaszcza drugiej kadencji swoich rządów na betonowy elektorat. Oni się nastawili wyłącznie na tych, którzy byli w zasadzie już przekonani, żeby na nich głosować, bardzo mocno mobilizując przez to wyborców Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy i jednocześnie zamykając sobie w dużej mierze, nie wiem czy zupełnie, bo jak mówię, wszystko jest moim zdaniem w grze jeszcze, ale w dużej mierze zamykając sobie, albo przynajmniej bardzo utrudniając jakiekolwiek rozmowy dalsze, ewentualnie o dobraniu kogoś do koalicji. Czekamy na wyniki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc to są błędy, które wynikały z nastawienia części ludzi związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, części ludzi, którzy PiS-owi doradzali. Również mam tutaj na myśli niektórych publicystów na przykład, którzy byli zwolennikiem tezy, że nie wygrywa się wyborów w centrum, mocniej, silniej, no i symbolem tego
czyli było
dla mnie...
Prawo i Sprawiedliwość pod zbyt silnym wpływem takich głosów.
Tak? Tak uważam i symbolem tego dla mnie był na ostatniej konwencji PiS wychodzący na scenę Dominik Tarczyński z tą deską. No to jest taki obraz, który mi zostanie w pamięci, bo dla mnie on symbolizuje nastawienie Zjednoczonej Prawicy przez cały czas w tej kampanii, czyli wyłącznie mówimy do twardych, wyłącznie mówimy do zdecydowanych i tą dechą tak okładamy po głowie. No to się nie sprawdziło.
Mamy oficjalne wyniki, panowie, z 50% komisji obwodowych. Przed kilkoma minutami się pojawiły. Prawo i Sprawiedliwość 38,3%, Koalicja Obywatelska 27,8%, Łukasz Lipiński.
No myślę, że te wyniki tak stopniowo zjeżdżają w stronę tych wyników z exit pola, to znaczy w pierwszych tam po 30% niecałych mieliśmy poparcie dla PiS-u na poziomie prawie 40%, teraz mamy już 38%. Myślę, że po doliczeniu tych brakujących, a to są pewnie głównie obwody miejskie, no to dojedziemy do tych mniej więcej 36%, które są w exit polu, więc wygląda na to, że tym razem firma sondażowa Ipsos, która robiła exit poll, będzie jednym ze zwycięzców tych wyborów. No jeśli jesteśmy przy PiS-ie, ja myślę, że jednym z poza takim właśnie skierowaniem kampanii na takie bardzo brutalne i polaryzujące tony i w zasadzie zmobilizowaniem wyłącznie tych zmobilizowanych, drugim problemem PiS-u było taki kompletny brak świeżości w tym programie. Znaczy zaserwowano nam w zasadzie wyłącznie odgrzewane kotlety. Po raz kolejny PiS próbował wygrać wybory na obniżeniu wieku emerytalnego i na 500+, co raz się udało wygrać jako na obietnicy, potem wprowadzono te zmiany, potem drugi raz się udało wygrać, mówił o tym u nas Przemysław Sadura, na tym, że straszono, że przyjdzie opozycja i to zabierze, a teraz po raz trzeci próbowano wygrać na tym samym. No i trzeci raz odgrzewana potrawa nie ma prawa smakować.
Tak naprawdę to już było jedyną, zbyt wiele, tak?
Tak, tak naprawdę jedyną nowością, ale też importowaną skądinąd było to nieszczęsne referendum, ale się okazało, że wybuchła afera wizowa, która kompletnie odmieniła sens tego referendum i nagle się okazało, że ta sprawa wcale nie jest taka przede wszystkim migracji, nie jest ale taka jasna i prosta dla PiS-u, jakby się to mogło wydawać. Więc w Polsce rzeczywiście wybory się przede wszystkim przegrywa i PiS te wybory przegrał, chociaż no, po stronie opozycji demokratycznej też było kilka takich ruchów, które sprawiają, że na dzień dzisiejszy, czy na tą godzinę, na ten moment najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że to właśnie opozycja demokratyczna, te trzy komitety dostały silny mandat do tego, żeby stworzyć rząd. Bo przypominam, że wybory nie wygrywa partia, która przychodzi pierwsza na metę, prawda? To nie jest wyścig kolarski, ani Wielka Pardubicka. Wybory wygrywają te partie, które są w stanie stworzyć rząd i na dzisiaj wygląda, że bliżej tego są zapewne partie opozycyjne.
Jeszcze dwa słowa na temat referendum, bo to rzeczywiście jest ważny temat. Ja uważam, że to się okazało koniec końców kontrproduktywne, ponieważ było to...
Ważne okazuje się tylko dla 44% społeczeństwa.
No, dla trochę większej grupy niż prawdopodobnie ta, która głosowała na PiS. No to można założyć, że część Konfederacji, część wyborców Konfederacji wzięła udział w tym referendum, może część wyborców Trzeciej Drogi też, no ale w każdym razie zostało to zbudowane w taki sposób, mówię tutaj również o kształcie samych pytań, że było tak ordynarnym wtrętem kampanijnym, tak, było tak ordynarnym, populistycznym zabiegiem, że musiało też wywołać mobilizację po drugiej stronie. Ja bym nawet postawił tezę, nie wiem, czy się Łukasz ze mną zgodzi, że gdyby to referendum było, ale gdyby pytania w nim były choćby inaczej sformułowane, w bardziej neutralny sposób. Mm-hmm. Na przykład gdyby tam nie było mowy o wyprzedaży majątku narodowego, tylko gdyby
biurokracja europejska,
gdyby było tam po prostu pytanie, na przykład, czy jesteś za prywatyzacją spółek Skarbu Państwa. Mm-hmm. Neutralnie zadane. To być może też skutek tego byłby nie tak niekorzystny dla PiS. I być może też by było większe uczestnictwo w referendum. Natomiast no, poszli na rympał, no to dostali po głowie, mówiąc już tak.
Tym bardziej, że opozycja w tej kampanii wyciągała Prawo i Sprawiedliwości też w związku z tym pytaniem, że ta władza również wyprzedaje majątek państwowy. To mowa o tym koncernie, wiemy.
Tak, przy okazji fuzji Lotosu z Orlenem rzeczywiście doprowadzono do sprzedaży części udziałów w tym Lotosie bardzo istotnych spółkom saudyjskim i węgierskiej. W związku z tym rzeczywiście to był kolejny element tego referendum, który nie wypalił. Ja uważam, że rzeczywiście cała konstrukcja tego referendum była podporządkowana w 100% wynikowi wyborczemu i przez to jego taki kształt. I rzeczywiście, gdyby to referendum, jak już ktoś chciałby je przeprowadzać, ja nie jestem generalnie ani zwolennikiem referendów w ogóle, a już szczególnie połączonych z wyborami parlamentarnymi, no ale jak już ktoś je przeprowadza, to tu się zgodzę z Łukaszem Warzechą, że gdyby ono było, zachowywało jakieś minimalne pozory prawdziwego referendum, bo to nie było referendum, to wówczas opozycji trudniej byłoby zmobilizować swój elektorat do tego, żeby je tak masowo zbojkotować, bo de facto mamy do czynienia z masowym bojkotem tego referendum przez elektorat opozycji. Przypomnijmy, że frekwencja w wyborach sięgnęła 72-73% w zależności od tego, gdzie patrzymy, więc to jest prawie 30 punktów procentowych mniej, no to widać, że to jest gigantyczna różnica.
No właśnie, panowie, frekwencja wyborcza 72%. Czy to jednak nie jest dowód, że skuteczna mobilizacja nastąpiła po obu stronach? Łukasz Warzecha.
No z całą pewnością. Ja tutaj powiem coś bardzo niepopularnego. Mianowicie ja się wcale nie zachwycam tak wysoką frekwencją. Wszyscy się zachwycają, mówią, że wspaniale, super, społeczeństwo obywatelskie. Nie. Ta wysoka frekwencja jest po pierwsze, i miejmy tego świadomość, skutkiem skrajnie złych emocji. Zresztą ludzie rozemocjonowani zmobilizowali się do głosowania, bo emocja, zwłaszcza złe emocje, bardzo mobilizują. Po drugie, no też powiedzmy sobie szczerze, im większa jest frekwencja, tym więcej idzie do wyborów ludzi niezorientowanych, którzy przypadkowo wybierają, którzy się właśnie decydują pod wpływem, kompletnie pod wpływem emocji. Także ja nigdy nie byłem zwolennikiem fetysza frekwencji, czy nawet bożka frekwencji, jeśli można tak powiedzieć. Zawsze przypominałem jako publicysta, że prawem obywatela jest też niegłosowanie. Jeżeli uważa, że nie wie, nie ma ochoty, nikt mu nie zaproponował czegoś dobrego, nie ma dla niego po prostu dobrej propozycji. Więc nie podzielam tego zachwytu i dzisiaj też słyszałem, już stawiane jest pytanie, a co będzie w kolejnych wyborach? No więc uważam, że oczywiście to zależy bardzo od sytuacji politycznej, właściwie wyłącznie od tego. Natomiast jeżeli nie będzie takiego wyniszczającego, nawet powiedziałbym destruktywnego napięcia, to nie będzie też takiej frekwencji. Więc zamiast się tak dosyć bezmyślnie nią zachwycać, to miejmy świadomość, z czego ona wynika.
Redaktor Lipiński, czy kto bardziej karmił Polaków złymi emocjami w tej kampanii? Prawo i Sprawiedliwość czy opozycja?
Ja tylko się odniosę, bo dzisiaj mam dzień tak, zgadzania się z Łukaszem Warzechą, więc ja też uważam,
mówienia
że...
Mówienia rzeczy niepopularne.
A to w innym też nam się zdarzało.
Zdarzało czasem. Się tak. Czasem, to prawda. Więc uważam, że rzeczywiście ta wysoka frekwencja właśnie wynika z takiej wyniszczającej, polaryzującej kampanii. To wcale nie jest dobra wiadomość dla polskiej demokracji. Ten wzrost mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia z ciekawym zbiegiem dwóch tendencji, czyli ze wzrostem frekwencji z wyborów na wybory, jednocześnie z obniżaniem jakości polskiej demokracji. Myślę, że te dwa procesy w pewnym sensie się ze sobą wiązały. Także lepsza być może byłaby nieco niższa frekwencja, ale oparta na tym, że na bardziej merytorycznej kampanii opartej na programach. No, ja uważam, że jednak jakby sam sens istnienia PiSu jest w dużym stopniu oparty na złych emocjach. To jest partia, która na mobilizacji tego rodzaju złych emocji budowała już swoje kampanie przed bardzo wieloma laty, ale nie chcę mi się teraz cofać aż tak daleko. Wystarczy przypomnieć sobie Polskę w ruinie w 2015 roku, czy właśnie straszenie różnego rodzaju wrogami zewnętrznymi, wewnętrznymi w ostatnich trzech kampaniach. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś jest odpowiedzialny bardziej za wprowadzenie negatywnych emocji na taką skalę do polskiej polityki, no jest tą osobą jest Jarosław Kaczyński, który uczynił z tego jeden z takich leitmotywów swojej obecności publicznej i swojej działalności politycznej w ogóle.
Łukasz Warzecha wczoraj na Twitterze napisał: jeżeli potwierdzi się wynik procentowy, a przede wszystkim mandatowy Konfederacji, to jest to niestety bolesna porażka. Pytanie, czy partia wyciągnie z niej wnioski. No teraz może ciut lepiej to wygląda do Konfederacji, a pan podtrzymuje swój wpis?
No podtrzymuję. Zobaczymy oczywiście takim, powiedzmy, trochę przełomowym czynnikiem, czy może decydującym o tym, jak to oceniać, będzie to, czy Konfederacja zbierze wystarczająco dużo mandatów, żeby mieć klub, a nie tylko koło, czyli no, musiałaby mieć minimum 15 mandatów, bo na razie nie wiemy, jak będzie. Natomiast ewidentnie jest to porażka, nawet jeżeli będzie tych mandatów, powiedzmy, 20, to jest to porażka, dlatego że liczono i były przesłanki, żeby liczyć na znacznie więcej. Był moment, w którym nastąpił szczyt notowań, tam nawet sięgających pod 15%, to było tak na początku lata, a potem był zjazd i Konfederacja powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd on się wziął. Natomiast ja nie do końca słyszę te refleksje w wypowiedziach polityków Konfederacji. Oczywiście to się też pojawia, natomiast jest mnóstwo
zwalania... No ale jednak przyznają, tak, to jest katastrofa.
Tak, ale jest mnóstwo zwalania na czynniki zewnętrzne. No tutaj ta wypowiedź, którą słyszeliśmy przed naszą rozmową, wypowiedź Przemysława Wiplera, jest modelowym tego przykładem. Zresztą Przemysław Wipler jest przez wielu uważany za architekta tej porażki właśnie. No i Przemysław Wipler mówi, a bo frekwencja wysoka, a bo nas nie wpuszczano do telewizji. No wszystko to jest prawda, ale przepraszam, jak ja słyszałem takie narzekania przez lata, przed rokiem 2015 ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze komentowałem to w ten sposób, że polityk ma grać w takich warunkach, jakie ma i powinien sobie w tych warunkach poradzić. Nie narzekać, że mu tam, tu ten mu nadepnął na odcisk, tamten go, mu nogę podstawił, to się przewrócił, a jejaj, i wszyscy mi przeszkadzali. No, Konfederacja popełniła błędy, o których byśmy tu mogli w detalach mówić. Wiele osób wskazuje po pierwsze na kształt list, po drugie na wypowiedzi niektórych tych starszych liderów Konfederacji, po trzecie na zbyt wczesny start rzeczywiście merytorycznej kampanii, ale zbyt wczesny, po czwarte na bardzo już z czasem zgrany format tych występów wspólnych Sławomira Mentzena z Krzysztofem Bosakiem. Po piąte na to, że Sławomir Mentzen w pewnych okolicznościach publicznych sobie jednak nie do końca dobrze radził. Akurat nie była to krytyka pod adresem drugiego lidera, bo Krzysztof Bosak moim zdaniem przynajmniej do samego końca radził sobie dobrze łącznie z debatą.
Wszyscy mamy chyba w pamięci debatę Mentzena z Petru, tak?
No, więc można to oczywiście różnie oceniać. Natomiast ewidentnie tam nie było tak, jak niektórzy lubią mówić, to znaczy nie zmiażdżył Sławomir Mentzen Ryszarda Petru. No więc tych błędów naprawdę było sporo. No i teraz jest pytanie, czy tam będzie refleksja nad tym wszystkim. Ja mam na razie, słuchając tego, co mówią liderzy Konfederacji, mam wątpliwości, no ale to jest sam początek, jeszcze grają emocje, więc być może ta refleksja się jednak pojawi.
Czy Łukasz Lipiński po raz pierwszy dzisiaj nie zgodzi się z Łukaszem Warzechą, czy opinia na temat Konfederacji i jej wyniku, no jeszcze nieoficjalnego, jest podobna u pana?
No, nie różni się w znaczący sposób rzeczywiście. Znaczy, ja bym podkreślił tylko może trochę inne elementy, tak? To znaczy, że Konfederacji udało się zresztą dzięki tej właśnie i trochę wysokiej frekwencji zwabić taką dużą część elektoratu tak zwanych normalsów, tak? Czyli takiego elektoratu, który do tej pory nie był związany ani z tym skrzydłem libertariańskim, ale ani z tym skrzydłem narodowym. Udało się ich przyciągnąć dzięki obietnicom niższych podatków i to byli głównie młodzi ludzie, zarówno młodzi mężczyźni, jak i młode kobiety, którzy uważali, że im specjalnie na dużej aktywności państwa i na tym, żeby państwo no, pobierało wysokie daniny, a potem rozdawało dużo pieniędzy, nie zależy. Im zależy na modelu, w którym jak najwięcej pieniędzy zostaje w ich kieszeni. I w zasadzie głównie to ich obchodziło. I dopiero wtedy, kiedy w dalszym toku kampanii właśnie ci starsi liderzy włączyli się z takim przekazem na przykład takim mocno patriarchalnym, prawda, albo antykobiecym, to nagle ci ludzie po prostu się obudzili i zobaczyli, że to nie jest ich partia, bo z badań wynikało, że ten elektorat, który przyciągnęła Konfederacja, to był elektorat właśnie relatywnie obyczajowo liberalny, elektorat wspierający, nie wiem, neutralność klimatyczną i tak dalej, i tak dalej. Taki typowy elektorat młodzieżowy, indywidualistyczny, ale jednak w kwestiach wartości, no dosyć odległy od takich najbardziej konserwatywnych liderów Konfederacji. I to właśnie nagłe ich pojawienie się w przestrzeni publicznej wydawało się, że tych ludzi po prostu przestraszyło. Jedni po prostu tak jak przypłynęli, tak odpłynęli. Wygląda na to, że Konfederacja w zasadzie powtórzy swój wynik sprzed 4 lat, czyli krótko mówiąc zagłosowali na nią ci, którzy głosowali na nią zawsze, a ten sen o potędze no, wygląda jakby się tej partii tylko przyśnił. No,
na razie jest tak, że w tym momencie jest około punkt procentowy wyższy niż był wtedy. Zobaczymy oczywiście, czy to się utrzyma, czy nie. No, bo mamy
po 50%
jeszcze,
tych.
Tak, no, mamy jeszcze te największe okręgi, to znaczy okręgi w dużych miastach do policzenia, prawda? Więc, i obwody. Więc tutaj
ale
można założyć.
Na konwencji, która odbyła się kilka tygodni temu, Konfederacja mówiła, jesteśmy w stanie 15% osiągnąć.
No bo moim zdaniem, teoretycznie rzecz biorąc, mniej więcej na tej wysokości był ten tak zwany sufit. Jeżeli się do tego sufitu nie dobiło, no to trzeba sobie zadać pytanie, kto i co tutaj jest temu winne. I to jest właśnie to pytanie, o którym tutaj mówimy. Natomiast no też ciekawostka taka, bo myśmy tutaj obaj wspominali chyba przede wszystkim mając na myśli od starszych liderów, mając na myśli Janusza Korwin-Mikkego. Ciekawostka, może trochę marginalna, ale wydaje mi się, że interesująca, że nie odegrał chyba takiej roli Grzegorz Braun. Tak, wielu się obawiało, że Grzegorz Braun właśnie tutaj będzie takim głównym czynnikiem zrażającym do Konfederacji, podczas gdy Grzegorz Braun właściwie w tej ostatniej fazie kampanii był prawie nieobecny. Nie odnotowaliśmy żadnych jego wypowiedzi mocno kontrowersyjnych. Nie on się prawdopodobnie okazał tutaj problemem. Ale zgadzam się z Łukaszem, rzeczywiście Konfederacja miała ten dylemat, o którym ja mówiłem wielokrotnie w pewnym momencie. Jak z jednej strony zachować własny elektorat, ten taki tradycyjny, twardy elektorat, bo taki ma Konfederacja też, i jednocześnie przytrzymać tych normalsów, prawda? I to jest ciężka gra. Zawsze w sytuacji takiej partii jest to ciężka gra. No, wniosek możemy dzisiaj wyciągnąć, że im się to po prostu nie udało.
A jakie błędy popełniło Prawo i Sprawiedliwość, takie niewybaczalne błędy, które sprawiają, że komentujemy no, takie, a nie inne dzisiaj wyniki, na razie jeszcze nieoficjalne?
Znaczy wydaje się, że no, jakby grzechy leżały trochę po stronie takiej braku odwagi i inicjatywy po stronie PiS. Znaczy te sygnały, które dobiegały ze sztabu z ulicy Nowogrodzkiej mówiły o tym, że najpierw no, ten sztab po prostu nie pracuje, a potem po rozszerzeniu o tym, że on się głównie kłóci. W związku z tym był taki paraliż decyzyjny w tym sztabie. W związku z tym no, na koniec dnia postanowiono postawić na takie dwie jakby nogi. Jedna to właśnie takie maksymalne mobilizowanie swojego twardego elektoratu, wyciskanie go jak cytrynę, a w zasadzie już ze skórki z cytryny też próbowano wyciskać ten sok. No a z drugiej strony...
Czyli mówiąc brzydko, kierowanie przekazu do betonu.
Tylko. Tak, tak, tak. Więc to był jeden z tych czynników. A drugie, no to z kolei inżynier Mamoń z Rejsu się kłania, czyli po prostu wyjście z założenia, że Polacy lubią tę melodię, która już zna. poznają. Tak? Czyli odkurzamy te kolejne przekazy, które świetnie pracowały w kampaniach 2015 i 2019 roku. Niestety czas ma taką negatywną w tym wypadku dla PiSu cechę, że płynie do przodu, czasy się zmieniają i ludziom te rzeczy nie wystarczają. Chociażby właśnie te obietnice 500+, czy inne obietnice socjalne.
800+.
Tak. No ale to mówię, te tak zwane przysłowiowe 500+. Okazało się, że ludzie nie okazali się wdzięczni, że PiS raczył waloryzować ten...
Właśnie, już nawet nie pamiętamy, czy 500, czy 800, czy ktoś...
Tak. No ale to w zasadzie tutaj ten message ze strony opozycji, że to jest w zasadzie waloryzacja tego świadczenia do poziomu inflacji i w zasadzie niewiele więcej, no dosyć mocno się do ludzi przebił. Więc taki PiS dopadł, kiedyś była taka anegdota o Winstonie Churchillu, który prowadził kampanię tuż po zakończeniu zwycięskim II wojny światowej, co mało kto pamięta, on te wybory przegrał. I była taka anegdota o tym, że on właśnie wchodzi na tą mównicę i jego współpracownik mówi, no to o czym będziesz mówił, a na to on mówi, jeszcze nie wiem, co ja mam powiedzieć. I mam wrażenie, że jak widziałem tych kolejnych liderów PiSu, którzy wychodzili, i Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego, to oni właśnie byli w takiej sytuacji, że oni nie wiedzieli, co tym ludziom nowego powiedzieć.
Ja miałem, przepraszam, takie skojarzenie. Pojawiło się zdjęcie z wieczoru wyborczego, na którym Jarosław Kaczyński z takim dużym bukietem stoi. Mnie się przypomniała ta sytuacja 27-1, kiedy pani premier Beata Szydło została takim bukietem po swoim moralnym zwycięstwie przywitana na Okęciu. Dokładnie to jest taka właśnie sytuacja, pasuje to.
Bukiet na moralne zwycięstwo. Tak.
To ostatnie pytanie, panowie, poproszę o krótką odpowiedź. Czy afera wizowa miała wpływ na wynik tych wyborów? Zaszkodziła Prawo i Sprawiedliwości? Łukasz Lipiński.
Ja uważam, że tak. I to bardziej w kategoriach takiego niewykorzystanego potencjału. To znaczy, że PiS rzeczywiście w którymś momencie uwierzył i chyba słusznie, że takie rozbudzanie strachu przed migrantami może być politycznie bardzo opłacalne, no ale jeśli się okazało, że to jest partia, która po pierwsze ma na koncie właśnie tego rodzaju aferę, o której skali nie wiemy, a po drugie sama na te swoje budowy kapitalizmu ściąga ludzi z tych krajów, których zatrzymuje na granicy Białorusi, no to ludzie wyczuli w tym hipokryzję, stali się nieufni i ta broń, która miała być jedną z takich wunderwaffe PiSu w tej kampanii, po prostu nie zadziałała.
Łukasz Warzecha?
Tak, ja też uważam, że to zaszkodziło. Nie wiem, czy miało jakiś bardzo decydujący wpływ, no ale tutaj tak naprawdę każde pół punktu procentowego miało znaczenie, więc nawet jeżeli ona zaszkodziła na pół punktu procentowego, to i tak miała znaczenie i uderzyła w czuły punkt, bo rzeczywiście była narracja o zapewnieniu bezpieczeństwa, była narracja o powstrzymywaniu niekontrolowanego napływu migrantów. To się okazało, że nie tylko ten napływ migrantów był w tej legalnej części, czyli tym, co widzieliśmy w tabelach imigrantów ekonomicznych, ale był jeszcze do tego w części nielegalnej. No więc to podważyło linię Zjednoczonej Prawicy.
Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Łukasz Lipiński, Tygodnik Polityka. Bardzo panom dziękuję. I za chwilę kolejni goście w tym programie, więc zostańcie z nami.